Za 217 lat dojdzie do równości płci w gospodarce. Szkoda, bo jak twierdzą naukowcy, taka równość płci w gospodarce właśnie to wyższe PKB. W naszym kraju nawet byłoby to o 12% do 2050 roku. Wynika tak z danych ogłoszonych na konferencji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Konferencja miała zwrócić uwagę na nierówne zarobki kobiet i mężczyzn. Z danych United Nations Global Compact wynika, że kobiety zarabiają 1/10 światowego dochodu, choć pracują przez 2/3 światowego czasu pracy. Rzadziej obejmują też wysokie stanowiska, a za tę samą pracę dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Jakie są bariery? Kto je tworzy? Dlaczego? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, prezes Linin Polska, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Równość płci w gospodarce dopiero za 217 lat. To co się musi zmienić, aby do niej doszło trochę szybciej i kto tutaj jest tym wielkim hamulcowym?
Musimy włączyć kobiety.
Aleksandra Harasiuk.
Tak. Lenin jako organizacja założona w Stanach bardzo mocno monitoruje cały świat. Na Polskę również spojrzała bardzo krytycznie, stwierdzając, że u nas pay gap, czyli ta różnica w zarobkach, to jest prawie 40% pomiędzy kobietami i mężczyznami na tych samych stanowiskach. Dane GUS-owskie mówią o nawet różnicach 27 czy 31 jak w przypadku rzemieślników.
A średnie dane Eurostatu mówią, 7%.
Tak, o 7%.
Natomiast rozstrzał ogromny, od 7 do 40, przepraszam, że wejdę w
tak.
słowo.
Mhm. I teraz przy wskaźniku zatrudnienia, aktywności zawodowej kobiet 48%, zastanówmy się, co jest pozostałymi 50%, ponad 50% kobiet w wieku produkcyjnym, bo ten wskaźnik właśnie tego dotyczy. Bariery to można mnożyć na, chyba rąk by nie starczyło ani nóg, od jakości opieki nad dziećmi, nad osobami starszymi. Jak wiemy teraz, mamy funkcje opiekuńcze bardzo mocno włożone na barki. Druga rzecz, zachowania firm, polityka. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, może ktoś ze słuchaczy mi podpowie, jaka firma w Polsce, na województwie pomorskim ma świadome włączanie kobiet na stanowiska zarządcze i ogólnie do premiowania. Znalazłam zaledwie jedno. Nie ma czegoś takiego, że kobiety mają łatwiej, chociażby przez społeczne i kulturowe wychowanie. Tyle.
Powinny mieć łatwiej?
Wykształcone jesteśmy bardziej, więc dlaczego nie?
A więcej mamy obowiązków domowych, prawda? Zdecydowanie.
Nie tylko domowych, ale również tych, które są wokół domu.
Myślę, że bardzo dużo zależy od otwartości pracodawców. Ja sama zatrudniam w mojej firmie same kobiety, jest dużo mam na pokładzie. Mam mamy, które pracują zdalnie, więc i to u mnie procentuje, więc jeżeli pracodawcy będą dawać takie szanse swoim kobietom zatrudnionym u siebie w firmie i zobaczą, jakie to przynosi korzyści, że takie mamy, które godzą rolę właśnie wychowywania dzieci ze spełnianiem się zawodowym, z samorealizacją, to procentuje i to przynosi wymierne korzyści, więc myślę, że dużo jest po stronie pracodawców, ale też samych kobiet. Myślę, że warto, żebyśmy uwierzyły w swoją moc, swoją wartość na rynku pracy, żebyśmy też tak przedstawiały siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych i rozmów z naszymi pracodawcami, że możemy zaoferować bardzo wiele umiejętności, których na przykład panowie nie mają, bo mamy są świetnie zorganizowane, mamy są lojalne. Mamy mają bardzo dużą cierpliwość i empatię, także do innych pracowników, więc powinniśmy te cechy podkreślać i myślę, że jeżeli pracodawcy też podejdą do tego z otwartością, to ta sytuacja na rynku pracy kobiet będzie się zmieniać na lepsze.
Co na to pracodawcy? Michał Górski.
Czuję się trochę wykluczony, bo jestem jedynym. Dziękuję. Jako jedyny mężczyzna w tym gronie dzisiaj.
Cudowne uczucie. Tak się tak na co dzień czujemy, jeśli chodzi o biznes.
No może tak być rzeczywiście, tego nie wszędzie doświadczyłem. Chociaż jestem, można powiedzieć, nawet feministą, powiedziałbym tak, że, bo w mojej karierze zawodowej bardzo często miałem szefów, za szefów kobiety. i to w latach 70., 80., czyli nie było tak źle. Znaczy ja nigdy nie odczuwałem tej różnicy, nie było to dla mnie problemem.
A może była różnica na lepsze, panie prezesie?
Może, to trudno mi ocenić z perspektywy czasu. Myślę, że tutaj już szanse czy poziomy są wyrównane. Potrzebna jest zmiana świadomości społecznej na pewno, tak? Że powinniśmy to inaczej. To są nasze zaszłości kulturowe, tak? Że mężczyzna ma inne zadania jakby przypisane i to z edukacją, też z religią trochę ma coś wspólnego, także te zmiany kulturowe są potrzebne, ale optymistyczne jest to i myślę, że nie będziemy czekali 200 ileś lat, bo przecież 100 lat temu dopiero kobiety niestety otrzymały prawa wyborcze mniej więcej, tak?
Wywalczyły,
no tak, w Europie, więc myślę też, że to będzie szybciej. Potrzeba pewnie na to 2, 3, 4 pokoleń, może jeszcze, ale na pewno nie 200 lat, ale bardzo optymistyczne sądzę jest to, że w Polsce według badań, które tutaj wyczytaliśmy, 87% społeczeństwa popiera tą równość w pracy, wynagradzaniu, w odpowiedzialności za różne dziedziny życia w Polsce kobiet i mężczyzn, więc ta zmiana kulturowa chyba się już dokonuje dosyć wyraźnie na naszych oczach i miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało tak długo, jak te perspektywy 200-letnie. Raczej to będzie może 2-3 pokolenia. Tak
fajnie, że wszyscy popierają, ale jak sobie spojrzałam na nasz rynek pomorski po przyjeździe właśnie ze spotkania z liderkami linen, no to nie wygląda tak. Właśnie w drugą stronę. Od lat 90. przestrzeń dla kobiet na stanowiskach się kurczy. Nie wiem dlaczego. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców u nas na Wybrzeżu to w zarządzie tak mają panów i statystycznie tych pań ubywa. Jeśli chodzi o zarządy naszych spółek, tak samo, tak? Nie mówiąc już o Skarbie Państwa, o tych spółkach Skarbu Państwa, bo tam przede wszystkim mężczyźni z uwagi na to, że się zasłaniają ciężką branżą, której kobiety nie rozumieją. Natomiast generalnie mamy problem z mentoringiem kobiet, z włączaniem kobiet na stanowiska wyższe niżeli średniego szczebla kierowniczego. Ja swego czasu jeszcze rozmawiałam z prezydentami naszych miast i powiem szczerze, że bardzo byli zadowoleni z tego, że ich wydziały, ich departamenty i nawet wiceprezydentki są kobietami. Natomiast medale, przecinanie stęgi, podejmowanie księżnej i księcia w Wielkiej Brytanii to przede wszystkim prezydent, tak?
No prezydent jest jeden, to trudno
jakby. I 7 prezydentów u nas w województwie to są panowie. I teraz też nie widać jaskółek.
Muszę też potwierdzić ze swojej strony, bo niedawno miałam przyjemność odbierać nagrodę Gazely Biznesu i wśród kilkuset osób, które odbierały te nagrody...
Gratulujemy.
Dziękuję bardzo. Wśród kilkuset osób, które odbierały te nagrody na scenie, to kobiet tam było naprawdę na palcach jednej ręki, a często to były asystentki, które odbierały w imieniu prezesów nagrody. To
ale mamy
smutne.
Swoje kategorie, kobiety biznesu. Wtedy możemy być wszystkie w 100%.
Tak, ale z kolei takie konkursy są trywializowane. Tak. Też znowu miałam przyjemność taką nagrodę odbierać Bizneswoman Roku i często dziennikarze czy panowie po prostu pytali mnie, czy to rzeczywiście muszą być specjalne konkursy dla kobiet, bo nie możecie sobie poradzić w normalnych na przykład.
Więc, ano nie możemy.
Ciekawe. I to przez kogo?
Będziemy dbać o to, bo tak jak żeśmy kiedyś dysputę toczyli, jeśli chodzi o biznes, innowacje, a na tym najbardziej Polsce w tym czasie zależy, wymagają tego, żeby było grono mówiących i myślących inaczej. Więc panowie będą doceniać to, że kobiety przyjdą, powiedzą, jak to z ich strony wygląda. Nasze zresztą myślenie mózgowe się zdecydowanie różni, dlatego te kompetencje też mamy różne. Więc generalnie ja widzę światełko w tunelu, jeżeli faktycznie będziemy tą drogą szli. Widzę generalnie wielką otwartość chłopaków i organizatorów technologicznej konferencji InfoShare, którzy zachęcają dziewczyny do tego, żeby startowały, jeśli chodzi o prelegentki, żeby mówiły o nowych technologiach przez pryzmat swoich doświadczeń i swojej kariery. Więc może inne branże, inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców zrobią ten krok. Włączą czasami nawet na siłę.
No i z drugiej strony mamy przykład pomorskich uczelni, między innymi technologicznej, gdzie okazuje się, studentki skarżą się, że niektórzy wykładowcy mówią do nich, żadna kobieta nigdy nie będzie dobrym inżynierem.
A są.
A przecież są. Skąd takie przekonanie?
A Maria Curie, przepraszam?
Oni sami nie wiedzą, bo oni w murach uczelni całe życie pracują, mają wiele wspólnego z biznesem. Myśmy w ramach Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza mieli takie trzy duże programy, gdzie wodowaliśmy co dwa lata około 100-120 firm, czyli pomagaliśmy ludziom, którzy zakładali nowe przedsiębiorstwa poprzez dotacje finansowe i też taki mentoring. I tam te proporcje mężczyźni i kobiety były bardzo wyrównane. To wcale nie było tak, że było więcej mężczyzn. Raczej powiedziałbym, że już zdziwieni byliśmy właśnie dużą ilością kobiet, które garnęły się do biznesu i być może też, o czym wcześniej rozmawialiśmy, te dane dotyczące mikrofirm, one są bardzo nieaktualne, czy mało badane. Nikt się tym nie zajmuje. Walczymy o to od dawna, żeby się ktoś wreszcie pochylił nad tym sektorem porządnie, bo to jest połowa zatrudnionych w Polsce. Tak.
Opracowano konstytucję tak małego dalej. Biznesu, więc może jest światło w tunelu.
Tam konstytucja niczego nie zmienią. To musi być realne działanie w terenie tak zwanym. Jak dotrzeć do 2 milionów firm w Polsce? Jak im pomóc, jak je zdiagnozować, jak z nimi rozmawiać?
To się nie zrzeszają, to też bardzo
nie zrzeszają
ważne.
Się, oczywiście. Oni się nie zrzeszają, są w ogóle zrzeszani
nie
się w Polsce.
Nie palą opon w Warszawie, tak? Tak jak inne grupy zawodowe.
Tak, to jest 2% czy 3% firm w Polsce jest zrzeszonych w samorządzie gospodarczym. Tylko reszta jest poza, więc tutaj to jest taka tabula rasa, czyli czysta karta, którą jeszcze nie znamy. Ale z naszych obserwacji wynika, że tam ta bardzo dużo kobiet jest pracuje tam i są przedsiębiorcami. Dobrze sobie radzą, bo są, jak pani mówi, te cechy mają często lepsze czy korzystniejsze niż mężczyźni. I nawet jak po roku badaliśmy te firmy, które zawodowaliśmy, to więcej kobiet utrzymało się przedsiębiorców na rynku niż mężczyzn. No i szybciej rezygnowali, nie byli.
Że Polki mają to w genach. Zawsze żeśmy musiały przetrwać jakoś, jak panowie sobie szli na wojnę.
Wspierać i stać w cieniu, a teraz czas wyjść na to światło dzienne. Wracając jeszcze do płac, często podejmujemy ten temat różnic płac przy okazji tego, co zarabiają kobiety i mężczyźni. No i często właśnie mężczyźni mówią, no ale to tak nie wygląda, bo jeżeli weźmiemy średnią z kilku lat i wiemy, że kobieta idzie na zwolnienie lekarskie, bo dzieci, a wcześniej, bo sprawy związane z porodem i potem urlop macierzyński, no to wtedy siłą rzeczy wychodzi, że te płace są niższe średnio na przestrzeni kilku lat, ale to chyba jednak tak nie jest.
To nie o to chodzi. Umowa czy kontrakt na pracę ma cyfrę zapisaną, tak? To są konkretne liczby. I właśnie w tych liczbach jest zaklęty ten diabełek różnic płacowych, bo nie wiem, czy patrzyłaś ostatnio na takie badania, gdzie zakryto, tak? Czyli było anonimowo kobieta i mężczyzna, którzy składali CV na konkretne stanowisko, a nie było wiadomo, kto aplikuje. I generalnie wybierano częściej kobiety z pewnych danych, które tam były zawarte i tak samo proponowano takie, a nie inne wynagrodzenie. W momencie, kiedy jest to jawne, automatycznie nie wiem, co się włącza, tak? I czym to jest spowodowane, że kobieta ma kilkaset złotych, czy kilka tysięcy złotych mniej.
Myślę, że to dużo zależy od tego, jeżeli te płace rzeczywiście w firmie są widełki płacowe, które są nieprzekraczalne, to tutaj nie ma na to wpływu, ale myślę, że często wynika to też z tego, że panowie mają po prostu większą pewność siebie. Jeżeli oni negocjują warunki płacowe, to znają swoją wartość, potrafią ją umotywować i no, są w jakiś sposób nieugięci w tych negocjacjach. Jeżeli nie dostaną takich i takich warunków, które znowu zapewnią na przykład byt ich rodzinie i też pozwolą utrzymać standard życia, to po prostu nie podejmą pracy. A z perspektywy pracodawcy i właścicielki agencji pracy widzę, że to często tak wychodzi, że mniej więcej pracodawca ma w głowie jakąś kwotę, którą może zaoferować pracownikowi, ale tak naprawdę zaczyna od tych oczekiwań ze strony pracownika i trochę dostosowuje to, co może mu zaoferować do tego, co on deklaruje.
No to może powinniśmy jednak zawalczyć o to, żeby była jawność płac przynajmniej w widełkach, żeby wszyscy wiedzieli, że na stanowisku takim a takim zarabia się w zależności od kompetencji.
Dla pracowników pewnie byłoby to łatwiejsze. Ja mam tutaj obiekcje odnośnie takiej uczciwości konkurencyjnej między firmami. Jeżeli jedna firma zobaczy, a oni płacą tyle, to ja im, jego pracownik, ich no pracownikowi ale, zaoferuję 100 zł więcej.
Ale w obrębie danej firmy, żeby może nie podawać, że Kowalski i Kowalska zarabiają tyle czy tyle na tym stanowisku, ale chodzi o to, że dane stanowisko i na tym stanowisku konkretnym zarabia się od do. I może być z podziałem tam na jakieś czynniki związane z kompetencjami.
Wewnątrz firmy jak najbardziej tak, tylko znowu to wymaga bardzo dużej dojrzałości organizacji. Musi być stopniowanie stanowisk, system ocen okresowych, system prowizyjny odpowiednio opracowany. Obawiam się, że taka statystyczna polska firma, która nie ma kompetencji HR-owych, nie ma doświadczenia po prostu w tym, ani nawet funduszy na to, żeby zainwestować w eksperta HR, nie dźwignie tego tematu.
Tylko w korporacjach dużych firm. Mm.
Albo zagranicznych korporacjach. Tak. To już faktycznie z tym mamy do czynienia.
Słuchacze napisali, równości w tej kwestii nie będzie nigdy. Zacząć trzeba by było od kodeksu pracy i tam różnic panujących. Można oczywiście zniwelować rozbieżności, ale są zawody, w których te różnice są znaczne i to nigdy nie pozwoli na równość w tej kwestii. Zapraszam kobiety do kopalni, a mężczyźni niech pójdą do sekretariatów. No powiem szczerze, że widziałam kilku panów pracujących w sekretariacie.
Ja widziałam pielęgniarzy. I widziałam dziewczynę. Ja poznałam dziewczynę, teraz liderka z Lenin z Nowego Jorku, która jest hydrauliczką. Zakładają teraz fantastyczne stowarzyszenie, żeby uczyć dziewczynki i pokazywać, jak to jest być stolarką, hydrauliczką, jak elektryczką i tak dalej, bo tam są większe pieniądze.
Wróćmy do polityki gender tak naprawdę, tak? Czyli była przecież cała edukacja sprowadza się do tego, że my dziewczynkom dajemy lalki, tak? Ciągle, a chłopakom
edukacja,
samochody.
Edukacja, edukacja.
I to jest edukacja. Tak, od najwcześniejszego momentu.
Ale też łamanie stereotypów.
My musimy jak je złamać, kiedy jesteśmy przez 10-15 lat w rodzinie?
A powinny być zagadki logiczne, żeby...
Rodzina musi zacząć, tak? W rodzinie musi się to zacząć.
W środowiskach, no tak.
W środowisku, tam gdzie to jest taką wnuczkę przeszywaną, wychowujemy, czy pomagamy wychowywać i widzimy wyraźnie, jak to idzie znowu w kierunku, że to dziewczynki, a to chłopcy, tak? Staramy się mieszać te zabawki, inaczej, najbardziej lubi bawić się samochodem nasza wnuczka, więc to okazało się, że kiedy dawaliśmy do wyboru bez żadnego przymuszania czy wskazywania, okazało się, że najbardziej interesują nas samochody.
No ja więc też robiłam samochodami, ja myślę, że tutaj
ten tradycjonalizm, który w tej chwili w Polsce niestety, czy konserwatyzm się szerzy, on też jakby stymuluje to, co się później stanie z tymi dziećmi, z młodzieżą.
To jest nasze bicie serca, niestety.
Ostatnio. A jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet? I też jak je nauczyć tego, żeby potrafiły walczyć o swoje? Bo my jesteśmy takie dosyć wycofane pod tym względem.
Albo nie możemy.
Ja bardzo wierzę w takie kampanie społeczne. Olga Kozierowska organizuje takie akcje, które nazywają się Sukces to ja. To są takie akcje w prawie w każdym mieście wojewódzkim Polski, gdzie prowadzi bezpłatne warsztaty dla kobiet, podczas których one mogą ocenić swój potencjał, swoje mocne strony, posłuchać, jak zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych. My często po prostu tego nie wiemy i czasami z tego powodu łatwiej, w cudzysłowie oczywiście, zostać nam w domu z dzieckiem, bo nie wiemy, jak się sprzedać na tej rozmowie, nie wiemy, w czym jesteśmy dobre, nie wiemy, czy w ogóle ktoś nas będzie chciał po tym urlopie macierzyńskim, więc takie akcje według mnie są bardzo ważne.
Pierwsza rzecz, budowanie pewności siebie i to zaczynamy już od początku. Nie dopuszczamy do tego, żeby nauczyciele troszkę karcili bardziej dziewczynki, a
czy żeby wykładowca mówił, że nie będziesz dobrym inżynierem.
Na przykład, tak? A to się bardzo zmienia. Druga rzecz jest taka, włączanie kobiet nawet czasami na siłę, tak? To jest ta filozofia mentoringu panów. Dzielę się kompetencjami, dzielę się doświadczeniem, dzielę się umiejętnościami i tak dalej. Burzenie stereotypów. My w Lenin bardzo mocno opowiadamy o tym. Miej pewność siebie, zawalcz czasami o swoje, pomimo tego jeszcze bardzo nam brakuje tej sfery społecznej. Oczywiście, że przedszkola są budowane, oczywiście, że żłobki są budowane, ale na 4000 dzieci w moim miasteczku małym w wieku żłobkowym jest 170 miejsc. No to przepraszam, co taka kobieta może zrobić? I nawet chociażby była najpewniejsza, miała najlepsze kwalifikacje, a nie ma babci koło siebie. No niestety.
A czasami ta babcia bardzo potrzebuje pomocy tej kobiety, a kobieta już nie jest w stanie sobie poradzić, bo nie wie, jak sobie podzielić czas między dziećmi, między domem, między pracą, między swoimi rodzicami albo jednym z nich, który wymaga... Tak, i nikt zupełnie nie zwraca na to uwagi, a pomocy znikąd.
A co zrobić z biznesem? A propos właśnie, to pan mówi o organizacji pracodawców. Przedsiębiorcy się często spotykają na kolacje, na popołudniowe konferencje i tak dalej, i tak dalej.
Przesady, to jest też mic.
No właśnie, nie. Ja byłam 10 lat w organizacji niezrzeszającej przedsiębiorców i wiem, że takie rzeczy wykluczają kobiety. Bo ja muszę wrócić do domu, z młodym zrobić lekcje, muszę zobaczyć, co tam się dzieje i tak dalej. I nie mam go z kim zostawiać na każdą taką okazję zrobienia biznesu, czyli budowania relacji i networkingu.
Ale chyba w ten sposób, że on się tam znajdzie. No bo w moim przypadku, najpierw na swoim przypadku mówić o tym, to wiele lat było, około 15 lat było tak, że żona zajęta działalnością, powiedziałbym, może nie gospodarczą, ale mocno urzędniczą na kierowniczym stanowisku. Pracowała od rana do nocy, łącznie z weekendami, a pozostała praca, że tak powiem, domowa spadała na mnie, mimo że byłem przedsiębiorcą i musiałem też jak gdyby walczyć o przeżycie na rynku, ale to się wydawało, bo przedsiębiorca ma ten luz czasami, czy często, że ma nielimitowane godziny pracy, taką może robić w nocy, to wieczorem, czy samego
rana. Nie jest jednoosobową firmą.
Tyle tylko, że pracuje 24 godziny na dobę w ten sposób.
Dokładnie, no nie mówimy o korporacji, mówimy o trzyosobowej, czy pięcioosobowej, czy dwudziestoosobowej firmie, gdzie można, ma się kierownika, który coś tam zrobi, decyzje się podejmuje wieczorem, czy rano, czy się przekazuje telefonicznie, to wszystko jest do zorganizowania. Więc w moim przypadku było tak, że odwrotnie, tak, że ja z babcią zajmowaliśmy się domem i dziećmi, żona w pewnym okresie czasu bardziej pracą i to dawało się pogodzić wszystko. Tak? Czyli ja myślę, że to jest kwestia relacji też oczywiście kulturowo, czy historycznie kulturowo i kulturowo jakoś tam jest trudne. Ale moja walka o równouprawnienie, to jest lata 70., kiedy ja się buntowałem, bo ja nie mogłem dostać zwolnienia na dziecko chore, tak?
Tylko bo nie było tacierzyńskiego.
Nie było, no w ogóle nie było, nie, ale nawet nie tacierzyńskiego. Nie mogłem dostać zwolnienia na jeden dzień, żeby opiekować się dzieckiem, tak? Bo mi odmówiono, pisałem skargi, walczyłem. W tym czasie już, żeby tak było, bo uważałem, że ja mam możliwość, a żona mniejszą możliwość. Się nie udawało, no ale walczyliśmy, my mężczyźni, już wtedy o tą równość. Bardzo i myślę, też, że to zaprocentuje za chwilę. Także to też, bo nie skazywam nas mężczyzn jako takiego wroga publicznego numer jeden, tak to jest państwa wypowiedzi.
Nie.
Pani słyszy, że to my jesteśmy takimi przeciwnikami.
Chyba nie jako wroga, tylko bardziej upraszamy się o zrobienie miejsca troszkę. Albo tą świadomość takiego ciągnięcia za rękę.
Trzeba poprawiać świadomość, tak? I zmieniać kulturowe społeczeństwo.
A do dyskusji wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, prezes Linin Polska, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej i jeszcze głos do poprzedniej dyskusji a właściwie pytanie od słuchacza, od pana Tomasza. Jedna z pań powiedziała na antenie, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. Proszę o podanie źródła tych danych.
Mały rocznik statystyczny, 2017 rok.
Proszę bardzo, proszę tam szukać informacji i odpowiedzi i szczegółów. Bardzo dziękuję. Zmieniamy temat, chociaż cały czas jesteśmy blisko rynku pracy i zarobków. W przyszłym roku bezrobocie w naszym kraju spadnie do 3,5%, tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. To dobrze czy źle?
I dobrze i źle, jeżeli mogę rozpocząć dyskusję. Oczywiście dobrze z punktu widzenia pracowników. Bezrobocie spada. Pracownik może wybierać sobie pracę, domaga się podwyżek, czyli z tego punktu widzenia jest to bardzo dobrze. Z punktu widzenia pracodawców trochę trudniej, tak? Jest rynek pracownika, więc trudniej pozyskać pracownika. I pytanie, co ze wzrostem gospodarczym w przyszłych latach, tak? Przy tak niskim bezrobociu i braku ludzi do pracy, to wszystkie plany, większość planów rozwojowych firm stoi pod znakiem zapytania, tak? No bo jednak one oparte są o pracę ludzi w głównej mierze, oczywiście innowacje i technologie też, ale z tym, jak wiadomo, u nas jest trudniej w Polsce. Więc jeżeli tych rąk do pracy nie będzie, to ten wzrost zostanie zahamowany. Wciśnienie płacowe spowoduje wzrost inflacji, raczej na pewno. W związku z tym za chwilę może się okazać, że żyjemy w jakiejś stagnacji gospodarczej. Tematami do rozwiązania jest odpowiedź na pytanie, skąd właśnie pozyskać ludzi do pracy. Jest oczywiście odpowiedź najprostsza, ludzi, migrantów, czy ludzi, którzy przyjeżdżają w celach ekonomicznych do Polski. Mówimy tutaj najczęściej o naszych przyjaciółach z Ukrainy, dlatego, że jest ich najwięcej w Polsce. Mówi się do miliona osób w tej chwili. I ja już kiedyś tu na antenie się opowiadałem, że polityka migracyjna państwa, której dzisiaj nie ma, można powiedzieć, ona musi wreszcie powstać. Musimy stworzyć sprzyjające warunki do przyjazdu i dla możliwości pracy dla pracowników z Ukrainy, ale nie tylko. Trzeba pomyśleć o innych pracownikach, też migrantach. Jestem zwolennikiem migracji przemyślanej do Polski. Tutaj nasuwa mi się ten pomysł amerykańskich zielonych
kart
takich pobytu, czyli gdzie rozbija się środowiska i one trafiają w przypadkowe miejsce, nie tworzy się enklawy jednorodne, tylko bardzo zróżnicowane, bo według danych i wyliczeń również przedsiębiorców my w ciągu 20 najbliższych lat będziemy potrzebowali co najmniej 2 miliony ludzi dodatkowo do pracy, bo przyrost naturalny jest jaki jest, on niewiele wzrasta i te zmiany, jeżeli w ogóle będą, to będą widoczne po 20-30 latach. W związku z tym to jest jedyna możliwość, aby ten wzrost gospodarczy utrzymać, aby nic się nie załamało w najbliższych 20 latach. Tak trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jest pytanie, skąd wziąć 2 miliony ludzi do pracy w Polsce, których we wszystkich obszarach, których już dzisiaj brakuje mocno, a będzie coraz mocniej brakowało.
Z mojego podwórka mogę powiedzieć, że znalezienie pracowników nie jest aż tak dużym problemem pod warunkiem, że zaoferujemy tym pracownikom wystarczająco duże wynagrodzenie po prostu. Dopiero co zakończyliśmy rekrutację do nowej fabryki, która otwiera się w okolicach Trójmiasta. Szukaliśmy tam kilkadziesiąt osób, znaleźliśmy je w tydzień, oferując po prostu atrakcyjne warunki płacowe. Tylko pytanie, na ile polskie firmy są w stanie udźwignąć taką sytuację, no bo...
I pytanie, czy to bezrobotni, czy są to ludzie z rynku pracy, pracujący, czy się pozyskali z innych firm?
Częściowo z innych firm, częściowo osoby z...
Czyli inne firmy mają gorzej, tak?
Niestety tak.
Będą musiały podnieść płace.
Tak, no i to jest takie koło zamknięte. Mnie bardzo zastanawia, dlaczego... Skoro każdy z nas widzi, jak ciężko jest na rynku pracy, jak ciężko jest pozyskać, w sensie dla pracodawców, jak ciężko jest pozyskać pracowników, dlaczego nowe zmiany, nowe ustawy godzą nadal w pracodawców, a dają dodatkowe przywileje pracownikom? Mamy zakaz handlu w niedzielę, znowu jest to ukłon w stronę pracowników, żeby ich trochę odciążyć. Nikt nie patrzy na to, że przychody firm handlowych zmaleją. Mówi się teraz o likwidacji umów cywilnoprawnych, o zusuwaniu umów dla studentów, więc te koszty pracy cały czas będą rosły. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak małe firmy będą w stanie udźwignąć takie zmiany, bo ich jest bardzo dużo w ostatnim czasie. Bardzo one podrażają koszty pracy, a nie idzie za tym wydajność, bo to nie jest niestety tak, że ten pracownik, który dostaje 500 zł więcej na rękę, jest nagle super wydajny i produkuje albo sprzedaje dużo więcej. Wręcz ta motywacja pracowników jest mniejsza, bo oni po prostu wiedzą, że nikt ich nie wyrzuci, bo jest taka sytuacja na rynku pracy, jaka jest. A jak komuś się nie podoba, to mogą pójść gdzie indziej, więc to jest taki...
Ale przez 20 lat, pani prezes, była zupełnie odwrotna sytuacja i to pracownicy mieli pod górkę, więc myślę, że patrząc z tego punktu widzenia, ten krótki okres, kiedy mamy rynek pracownika i tak naprawdę nie wiemy, jak długo on jeszcze potrwa, to trudno się dziwić, że pracownicy chcą go jak najlepiej wykorzystać. Wcześniej wykorzystywali to pracodawcy.
Ja wiem,
że się państwo ze mną nie zgadzają, ale tak
ciągle,
było.
Ale my ciągle potrzebujemy wzrostu, mówimy o dogonieniu Zachodu, mówimy o wzroście gospodarczym rzędu nie 3%, ale 7-8%, tak? Żeby zrównać się z tym mitycznym Zachodem, z zarobkami, z poziomem życia i tak dalej. To się dokonywało dotychczas na bazie właśnie niskich kosztów pracy, tak? W ogóle niskich też cen wyrobów, usług, które firmy polskie świadczyły, byłyby konkurencyjne wobec innych, tak? Jeżeli będziemy niekonkurencyjni, no to spadnie eksport, zacznie się problem wzrostu gospodarczego w Polsce.
No,
nie będzie wzrostu
powyżej
3%, prawda? Będzie stagnacja, więc to wszystko są naczynia powiązane. My jeszcze musimy nadrobić wiele rzeczy. Wydajność musi mocno wzrosnąć, bo te badania statystyczne powodują,
panie prezesie,
że wydajność jest ciągle mocno zniszcza.
A propos wydajności, dlaczego firmy nie inwestują w takim razie w nowoczesne technologie, które zwiększyłyby wydajność? Bo tutaj też posłużę się takim przykładem. No, na zupełnie innej pozycji jest pracownik z łopatą niż pracownik z nowoczesną koparką. I mamy różnicę w wydajności.
To jest technologia, no nie innowacyjność, prawda? Kupienie koparki oczywiście zastąpiamy.
Ale myślę, że mówię o inwestowaniu w różne rozwiązania, które sprawią, że firma z jednej strony będzie nowoczesna.
Przede wszystkim jest brak współpracy totalny pomiędzy biznesem a nauką. Mhm. Tak, tam nie ma żadnego zainteresowania w uczelniach wyższych współpracą z biznesem. Jedyne zainteresowanie jest takie, że dajcie nam zlecenie, tak, że coś sobie dorobimy, to wtedy coś wam zrobimy. I niestety tutaj niewiele się zmienia i świadomość tego u przedsiębiorców, że mogą sięgnąć po rozwiązania innowacyjne, czy mogą zlecić te innowacyjne na uczelniach, jest żadna. Również w samorządach terytorialnych, bo też się tym zajmowaliśmy i zajmujemy od paru lat, nawet nie mają świadomości, że można napisać do uczelni, zlecić, czy poprosić o zlecenie pracy magisterskiej, czy dyplomowej, czy innej jakiejś okresowej na temat, który jest do rozwiązania w firmie, czy w samorządzie. Mhm. Tak, a ze strony uczelni nie ma żadnego ruchu w tą stronę. Także wydaje mi się, że tu cały system jest źle ułożony, źle zorganizowany. Nawet w firmach dużych komercyjnych typu, nie wiem, Energa Gdańska, którym też żeśmy się zajmowali jakiś czas, system pozyskiwania innowacji jest nieobecny, można powiedzieć. Tak? Nikt tam nie jest zainteresowany tym, żeby te innowacje do nich dotarły. Zresztą to jest w większości tego typu firm w Polsce. Czyli tutaj firmy są państwowe, też na to wiadomo, że inne priorytety mają niż jakby wzmacnianie technologii czy innowacyjności swoich firm. To raczej myśli się o stołkach bardziej. Co pół roku zmiana prezesa, więc tam nie można z nimi w żaden sposób współpracować tak naprawdę. Ale myślę, że rozwiązania systemowe nie funkcjonują w Polsce zupełnie. I to jest główna bariera rozwoju innowacyjności. Oczywiście jest łatwo, mając środki, jakieś firma średnie czy duże mogą sobie na to pozwolić i pozwalają sobie, ale bardzo rzadko zdarza się tak, że ktoś z uczelni, czy jakiś pomysł, który na uczelni powstaje i jest przekazany do gospodarki, jest wdrażany w życie.
Bo
i tak
ja nie bez Mamy przyczyny poruszyłam ten temat, panie prezesie, bo mi chodzi o to, że może ta sytuacja z brakiem pracowników to jest właśnie, dosyć przekornie patrząc, jest pewnego rodzaju szansą dla firm, żeby wskoczyć na ten wyższy poziom technologiczny i nie będą im pracownicy potrzebni. W tym momencie pracownicy będą mieli problem ze znalezieniem pracy, ale jeśli stworzy się park maszyn odpowiedni, jeśli się sztuczną inteligencję zaprzęgnie do pracy, to to już wygląda troszeczkę inaczej.
Są potrzebne również umiejętności. Ja widzę kwestie trzy. Może to od tej trzeciej i od umiejętności wyjdźmy. Edukacja techniczna, zasadnicza, zawodowa, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, branżowa, jest dosyć słaba, tak? Więc w tym momencie, jeżeli wrócimy do tego, żeby przygotowywać kadry dla pracodawców, dla rynku, to być może to się zmieni, jeśli chodzi o technologię. Druga kwestia to jest ta mentalność polskich pracodawców. Często średni pracodawcy nie zwracają uwagi na warunki pracy. Płaca to jest jedno, ale są jeszcze warunki pracy. Zachowanie, kultura organizacyjna.
Kultura organizacyjna w naszym kraju w firmach leży.
Dlaczego niestety na południu, jak teraz część naszych pomorskich pracodawców mogła się przekonać, to wiem z rozmowy, kadra nie zmienia się od 20 lat. Pracują całe rodziny i pracują i te firmy wychodzą na zagranicę z eksportem swoich produktów. Są stołówki, jest dbanie o opiekę medyczną, jest dbanie o wczasy i wszystkie inne rzeczy. Taki powrót może ktoś by skrytykował do czasów przeszłych, natomiast to cały czas jest kultura biznesowa, która również w dużych firmach, czy niemieckich, czy francuskich, czy na wschodzie dalekim funkcjonuje. Jeżeli zadbamy o człowieka, człowiek zadba o nasz biznes i o naszych klientów. Kwestia znowu rynku pracy. 48% wskaźnik zatrudnienia aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym. Przecież tu jest potencjał. Co można zrobić, żeby te kobiety włączyć? Co można zrobić, żeby włączyć 35% mężczyzn również w wieku produkcyjnym? Cała opieka faktycznie leży. Sandwich Generation, o którym bardzo często się rozmawia. Na dzień dzisiejszy opieka.
Ale się nic nie robi.
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi. To wszystko wyklucza z rynku osoby, osoby, które mają kompetencje, być może mają wykształcenie kierunkowe i tak dalej, i tak dalej. Nie ma przedszkoli, nie ma opieki też poszkolnej. Mój 12-latek kończy szkołę o godzinie 11:00 i co w tym momencie ja pracując mam baczenie na to, jak moje dziecko się zachowuje. Mam zostawiać świetlicy? No już nie za bardzo, tak? Nie ma czegoś takiego jak systemowe rozwiązania u nas w Polsce, pomocowe dla rynku pracodawców.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Aleksandra Harasiuk-Pomorski, broker eksportowy, prezes Linin Polska, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej. LOT nauczy Polaków, jak poprawnie wypełniać wnioski wizowe do Stanów Zjednoczonych. To kampania, która może umożliwić Polakom ruch bezwizowy do USA. Do inicjatywy państwowego przewoźnika dołączyło właśnie 500 firm z branży turystycznej. A chodzi o to, aby Polska zyskała ruch bezwizowy z USA. Amerykańskie służby, aby do tego doszło, muszą odrzucać mniej niż 3% polskich wniosków wizowych. Tymczasem w tej chwili odrzucają prawie 6%, 5,9%. I my plus kilka jeszcze krajów na palcach jednej ręki można policzyć w Unii Europejskiej, które nie mają ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Choć Komisja Europejska swego czasu dosyć ostro walczyła o to, żeby ten ruch bezwizowy dotyczył wszystkich obywateli Unii Europejskiej, no ale Amerykanie mają swoje przepisy i nie respektują tego, co Komisja Europejska sobie wymyśliła.
Ja bym chciała, żeby ten LOT i cały POT z firmami turystycznymi zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Pomimo tego, jak bardzo się nam staramy natłumaczyć wnioski, wytłumaczyć, jak trzeba odpowiadać, to wizy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wniosku. Jest ten okres pomiędzy wnioskiem a spotkaniem w konsulacie na to, żeby służby mogły popatrzeć sobie, kim jesteśmy, i niestety refleksją trzeba objąć również świadomych wnioskodawców i powiedzieć, że tak naprawdę weryfikowane jest wszystko to, co również zamieszczają w mediach społecznościowych, jak się zachowują, tak, co wypisują. Przecież jeżeli Facebook, Instagram, Twitter to jest w rękach amerykańskich, no to przepraszam, jeżeli wnioskodawca sobie
NSA
napisze,
ma dostęp do wszystkiego.
Tak, no szlachta nie pracuje, no to jak taka osoba może jechać na wycieczkę, tak? No. Śmieszne.
Sprawdzane są też nasze powiązania rodzinne. Jeżeli ja sama miałam taką sytuację, kiedy ubiegałam się o wizę turystyczną, przede mną była pani, której mąż już od wielu lat pracował w Stanach Zjednoczonych, więc kiedy padło pytanie, ale pani na pewno jedzie turystycznie, jeżeli pani mąż tam tyle lat pracuje, i zaczęła tam mocno się jąkać, po prostu płacić, stresować, więc to no, bardzo dużo osób po prostu jedzie tam w celach nie takich, jak wskazuje, więc to nie jest właśnie tylko, tak jak pani prezes powiedziała, kwestia błędnego wypełniania wniosków, tylko tego też, co jaka idzie za nami historia, jak nie mówimy często prawdy.
A gdybyśmy mówili tę prawdę, to byłoby lepiej?
Nie, no wtedy już szansa
zupełnie. Zawsze jest lepiej mówić prawdę. To. Nie wiem, co to za pytanie, pani redaktor?
We wniosku o wizę amerykańską.
To właśnie typowo polskie. Ja powiedziałem brawo. Uważam, że to jest ruch we właściwym kierunku, bo dotychczas żeśmy w Polsce dyskutowali, czy rozmawiali, jak załatwić politycznie wizy Polakom, tak? Mimo, że nie spełniają warunków. I wszyscy poprzedni ministrowie, premierzy, prezydenci, jadąc do Stanów Zjednoczonych, spotykając się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, usiłowali załatwić wizę, znaczy brak wiz na wyjazdy do Polski. To jest ruch we właściwym kierunku. Trzeba się edukować, trzeba wyjaśniać, tłumaczyć, o co chodzi, i myślę, że się poprawi ta statystyka. Oczywiście nie wiem, na ile się poprawi ta statystyka, ale to jest coś, na co mamy realny wpływ i coś, co możemy poprawić własną pracą i spróbować dojść do 3%, bo nikt nam nie da tych wyjazdów bezwizowych, kiedy będziemy tych wniosków odrzucanych będzie więcej niż te ustawowe u nich 3%. W związku z tym wspieram tą akcję i też uczestniczyłem dwa razy w wizowym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Wiem, jaka to była nieprzyjemna rozmowa. Czułem się jak...
Moja była bardzo przyjemna.
Jak za, to było może
przesłuchanie, tak? Razy,
jak przesłuchanie na UB kiedyś, tak?
Nie, tak można już
tak to
nie
odebrałem. Ilość tam kwitów miałem do córka, miała jechać do Stanów Zjednoczonych na jakiś tam wyjazd do znajomych. Natomiast wiem, że trzeba się nad tym pochylić i nie ma innego wyjścia, jak przestać kombinować i spróbować zachowywać się przyzwoicie po prostu.
Słyszałam, że bardzo dobrym argumentem na takim spotkaniu już w dwustronnym, na takim właśnie, no powiedzmy to, przesłuchaniu jest argument: jadę do państwa zostawić trochę pieniędzy, powydawać na zakupy, shopping. To podobno jest bardzo mile widziane.
To spowoduje na pewno uśmiech na twarzy pracownika konsulatu. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem to jest tak prześwietlone już wcześniej, że nasza rozmowa ma coś potwierdzić lub czemuś zaprzeczyć, a szczególnie pamiętajmy, że chodzimy tam od okienka do okienka, cały czas jesteśmy na podglądzie, jak się zachowujemy, czy się stresujemy, czy nam nie drżą ręce, powieki i tak dalej, i tak dalej. I generalnie faktycznie tu się przychylę, że warto mówić prawdę, natomiast pamiętajmy, że
dziękuję.
Część wniosków składają osoby, które dopiero co wróciły ze Stanów, na przykład po jakiejś części edukacyjnej i zaraz składają wniosek o kolejną wizę turystyczną lub na naukę. No, generalnie wiadomo, że tam już się zostawiło korzenie i chce się wrócić, żeby pracować. A to patrząc na to, jak chronimy teraz rynki i pracy, i biznesu, no to oni również patrzą na swój biznes.
Mhm. A co zmieniłby ten ruch bezwizowy dla nas? Dla naszej gospodarki? Miałby znaczenie duże?
Zmieniłby dla Kaszubów i górali wszystko.
To zależy, czy jeździmy w celach turystycznych rzeczywiście i tych zakupowych i to zwiększy przychody linii lotniczych, które właśnie o to walczą i tak dalej. Czy to rzeczywiście sprawi, że więcej ludzi będzie tam pracować? Z tym, że no, moim zdaniem jest możliwość też pracy w Stanach legalnej. Moja firma załatwia zielone karty kierowcom i mogą tam wyjechać z całymi rodzinami zupełnie legalnie, nie muszą się o nic martwić. Pomożemy im z wypełnieniem wszystkich dokumentów, więc to nie jest tak, że trzeba obchodzić w jakiś sposób prawo, można tam spokojnie też zgodnie z prawem pracować. A to zniesienie wiz turystycznych, o których mówimy, to myślę, że jest po prostu dobre, bo jesteśmy bardziej zamożnym krajem, więcej podróżujemy, chcemy zwiedzać świat, chcemy poznawać inne kraje, więc to jest takie trochę sztuczne zamknięcie nam dostępu do innych.
Największym przyjaciołom, tak, Stanów. Polaków.
Więcej już niestety dzisiaj nie porozmawiamy. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, prezes Linin Polska, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.